radiowo, naukowo.
Pod Harsmicz Grzegorz Załupka, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, strażak, ratownik medyczny i również nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Grzegorz Dymientiew, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej.
Doktor Grzegorz Dymientiew, ja bym tu dodał, jak już tak tytułami panowie. Jadą Joanna Merecka, otóż kłaniamy się państwu, a dziś będziemy rozmawiać trochę o tych działaniach proobronnych, trochę o tym, czy warto, a właściwie po co są w tej chwili szkolenia ludności między innymi. Panowie, w zespół od jakiegoś czasu działacie. Grzegorz z Grzegorzem.
Tak, dwa Grzegorze.
Tak, dokładnie tak. I poza tym, że łączy nas wspólne imię, to wspólne cele i mamy podobne spojrzenie na tematy związane z obronnością. Po co szkolić? Po to, żeby być gotowym na kryzys. Obrona ludności i ochrona ludności, obrona cywilna to nie tylko, tak jak wielu osobom się wydaje, przygotowanie do wojny. Bo wojna to jest w tym wszystkim coś, na co tak naprawdę nikt nie jest w stanie się przygotować. Natomiast my robimy coś, co kiedyś w Polsce funkcjonowało w ramach obrony cywilnej. Robimy coś, co funkcjonuje na całym cywilizowanym świecie od wielu, wielu lat. Czyli przygotowujemy, uczymy ludzi, jak we właściwy sposób reagować w przypadku kryzysu typu powódź, typu huraganowe wiatry, typu pożar, żeby wiedzieli, do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób samemu reagować, nie wpadać w panikę, jak zareagować, zanim przyjadą służby.
Ja też dopowiem, szanowni państwo, że to też bardzo mocno się wpisuje w taki trend, bo od kilku lat, jak człowiek jeździ po tych konferencjach po Europie i Polsce, też na świecie, to daje się zauważyć, że wracamy do korzeni, czyli do tej odporności społecznej, do tej rezyliencji. To jest bardzo taki szeroki termin w nauce, ale on wraca do tego, co było kiedyś bardzo ważne, czyli ta odporność. Nie to, że czekamy na służby i one za nas wszystko zrobią, tylko my jako społeczeństwo musimy sobie sami poradzić tu i teraz i oczywiście czekając na pomoc ze służb, bo ją otrzymamy, ale to też w sytuacji kryzysowej, tak jak już się mówił, ta pomoc nie da się momentalnie jej otrzymać, bo przy kryzysie tych zdarzeń jest taka masa, jest cała kaskada różnych zdarzeń, więc są pewne priorytetyzacje, więc będą inne cele na początku, więc my musimy być gotowi na to, abyśmy my jako obywatele, jako ludzi mogli, taki fajny termin jest, samoratownictwo, czyli
no ale pomóc. My to robimy, przepraszam, robimy. Ja patrzę choćby na tą powódź, która była na południu Polski.
Ale to są mistrzami w improwizacji, to tak.
No więc właśnie, i teraz znowu, ten zryw ludzki, ten my jako naród potrafimy w tych kryzysowych sytuacjach się jednoczyć, poza podziałami absolutnie i bezdyskusyjnie. I teraz moje pytanie jest takie, na ile my, nie mając wiedzy i umiejętności, pomagamy, a na ile szkodzimy?
No właśnie, tutaj jest to taka bardzo cienka granica. Wtedy pomoc, biorąc na przykład pomoc humanitarną, trzeba wiedzieć, jak czasami pomóc, bo faktycznie w dobrych intencjach można ludziom zaszkodzić. My pokazujemy, jak to takie pospolite ruszenie, mówiąc językiem potocznym, zorganizować w taki sposób, żeby to było skuteczne, żeby to było w miarę zorganizowane i żeby nikomu nie wyrządzać krzywdy, a bynajmniej te negatywne skutki naszych działań ograniczyć do absolutnego minimum.
A to nie jest tak, że wystarczy dobry lider, przepraszam, człowiek, który będzie stał, będzie koordynował, że tak powiem, te działania i pracę?
Sam lider to za mało, bo jeżeli lider ma tylko coś w głowie, no to inni tego nie widzą. Inni nie wiedzą, jakie ma intencje, nie wiedzą, jaki ma plan. O takich rzeczach trzeba rozmawiać, trzeba to przećwiczyć, przetworzyć.
Ta świadomość musi być wyższa. Ale też zobaczcie, kochani. Asiu mówi, że w powodzi my jako obywatele było pospolite ruszenie, tak, ale kto pojechał w pierwszej kolejności? Stowarzyszenia, ludzie, którzy tym się na co dzień interesują, się szkolą. To tak. Oczywiście ludzie też, zwykli obywatele, oferowali sobie pomoc, a to możemy pojechać, pomoc tamtego, ale na miejscu musieli być ludzie, którzy tą pomocą koordynowali w jakiś sposób, czyli faktycznie...
Czyli sztab,
ale właśnie te osoby, z którymi my mamy tak też na co dzień, możemy my tak powiedzieć, że my też jesteśmy takimi osobami, że my lubimy i to są te osoby, które są świadomi tego i są już na tyle w tym temacie przeszkoleni, że sobie z tym problemem poradzą. Harcerze, no, idealny przykład, różnego rodzaju fundacje proobronne i to doskonale było widać właśnie przy tej powodzi, że oni przyjeżdżali z własnym sprzętem, nie generowali problemów dla samorządowców, dla strażaków koordynujących akcje. Oni byli gotowi do działania i te, oczywiście nie zadania, które są przeznaczone dla służb mundurowych realizowali, bo tak nie może być oczywiście, natomiast te takie pomocowe, udzielenie takich właśnie podstawowych elementów zapanowania nad tym chaosem, to właśnie pojechali ci, którzy na co dzień się szkolą, chcą być świadomi i mają to pojęcie o tym, co w danej sytuacji zrobić.
No, najlepszy przykład chociażby początek konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Kto pierwszy się zorganizował na miejscu? Zastęp Granica Związku Harcerstwa Polskiego. To harcerze zarządzali tym centrum pomocowym. To harcerze organizowali to wszystko i inne służby, łącznie ze służbami mundurowymi, opierały się na działaniach harcerzy i od nas czerpali informacje i wiedzę na ten temat.
A z jakiego powodu? Znaczy wiesz, trochę nie zrozum mnie źle, bo ja też byłam harcerzem, więc wiem, jak wyglądają szkolenia, jak wyglądają pewne działania i kompetencje, które się poszerza gdzieś tam po drodze. Natomiast z drugiej strony właśnie mówicie o tym, że są służby mundurowe i one przede wszystkim. To jak to się stało, że te role się odwróciły w tej sytuacji?
Służby nie były przygotowane na tego typu kryzys, na tego typu sytuacje. Harcerze się świetnie zorganizowali. My jako ZHP jesteśmy, no przygotowujemy się do różnych scenariuszy. Przede wszystkim do tego, żeby pomagać ludziom. Więc to było tak naprawdę myśmy naturalnie weszli w te buty.
No dobrze, tylko z drugiej strony, wiesz, to pomaganie ludziom, ja generalizuję i wypłaszczam trochę, tak, żebyśmy mieli jasność. To pomaganie ludziom na poziomie, że tak powiem, młodego człowieka, dla wielu powinno być zrobienie zakupów w sąsiadce, naprawieniem płotu, przyniesieniem, nie wiem, porąbaniem drewna, jeśli jest taka potrzeba, przesypaniem węgla, a my mówimy tu o sytuacji wojny w Ukrainie.
No tak, tylko że tam pojechali doświadczeni instruktorzy ZHP, którzy...
Czyli nie...
Nie tylko młodzież, która sama się skrzyknęła. Pojechali zorganizowani instruktorzy, drużyny, które są przygotowane do takich działań. I służby zobaczyły od razu na miejscu, że harcerze są świetnie zorganizowani, są zdyscyplinowani.
Czyli musieli trafić na mądrych ludzi, którzy przyjechali.
Dokładnie tak.
No bo wiesz, to w mojej samo ocenie teraz... często jest deprecjonowana.
Zgadza się, owszem, ale tutaj akurat było o tyle to fajnie zorganizowane, że tak jak powiedziałem, pojechali tam przede wszystkim jako sztabowcy, doświadczeni instruktorzy ZHP, którzy na co dzień prywatnie są też funkcjonariuszami różnych służb, albo nosili wcześniej mundur którejś ze służb mundurowych, więc też łatwiej było im się dogadać.
Okay.
To samo było teraz na Dolnym Śląsku podczas powodzi. Harcerze stanowili tam ogromną siłę, chociażby Wilki ze Słupska. Ja tylko rzuciłem, pamiętam, hasło na naszej grupie messengerowej, słuchajcie, jest powódź, czy jedziemy pomóc. Za 15 minut miałem gotowy zespół, który pojechał busem na Dolny Śląsk i działa we Wrocławiu.
Te szkolenia, które wspólnie organizujecie, bo to są szkolenia proobronne, tak? To są szkolenia ludności między innymi.
No to jest cały wachlarz,
taka, ale jest taka potrzeba, słuchajcie?
Tak, potrzeba jest olbrzymia, ale jeszcze... daleko do tego, żebyśmy doszli do modelu Finlandii czy Szwajcarii, że ludzie sami chcieliby się szkolić. Bo często bywa tak, że my organizujemy szkolenia, bo mówimy o szkoleniach wynikających z nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jest tam wymienionych 9 szkoleń. Samorządowcy, to nie będziemy mówić o szczegółach, bo już o tym rozmawialiśmy nieraz. Samorządy, czy nawet my jako tutaj inicjatywa wspólna, jakieś próbujemy szkolenia zorganizować, to zainteresowanie już stricte samorządowców służb jest spore. Ale im dalej wschodzimy w las, tym drzew więcej, ale chętnych mniej. Więc...
A z czego to wynika w waszej ocenie?
Jeszcze z niskiej świadomości.
Tak, dokładnie.
Ludzie jeszcze wciąż wypierają, że coś się może wydarzyć. Poza tym to jest to, o czym powiedziałem na samym początku. Ludzie, słysząc obrona cywilna, pierwsze, o czym myślą, to myślą wojna.
Dokładnie.
A tu nie chodzi o wojnę. Wojna w tym wszystkim jest, to jest najmniejszy procent, jeśli chodzi o tematy tych szkoleń. Tutaj chodzi o przygotowanie, o takie kryzysy, które się dzieją na co dzień. Powódź, huragan, blackout, czyli wyłączenie energii
czyli
elektrycznej.
Cyberbezpieczeństwo.
Cyberbezpieczeństwo, dokładnie. To jest umiejętność poradzenia się przy dużym pożarze, no chociażby wczoraj duży pożar w Starej Dąbrowie, prawda? Żeby wiedzieć nie tylko jak zareagować, jak już wydarzy się kryzys, ale jak się do niego przygotować, jak go uniknąć, jak być gotowym.
To jest to,
to jest to, co Grześ wcześniej powiedział, że służby nie są w stanie w momencie wybuchu kryzysu ogarnąć wszystkiego naraz. My musimy być gotowi na pierwsze 72 godziny, żeby poradzić sobie samemu, zanim służby ogarną chaos.
To jest to, co kiedyś było, pamiętajcie, osoby starsze, obrona cywilna. To już kiedyś wszyscy wiedzieli, gdzie się schować, gdzie są schrony. O, już to, o temat schronach nie mówię, ale moi drodzy...
Nie, może dobrze.
Ale fajny przykład. Byłem ostatnio na konferencji we Wrocławiu, na Akademii Wojsk Lądowych. pani wojewoda, bardzo fajna osoba, wkręcona mocno w temat akurat ochrony ludności, tu muszę powiedzieć, no bo doświadczeni też powodziami, to i tam tą ochronę ludności mają dosyć dobrze rozpracowaną, ale tak sobie w dyskusji rozmawialiśmy panelowej i pytanie, mamy nawet schron na osiedlu, czy ktoś wie, kto ma z nich do niego klucze?
Kto ma klucze? No to właśnie, jest dobre pytanie. No,
kto ma klucze? A to jest, i właśnie na tego typu szkoleniach my o tym mówimy, w jaki sposób, jak to jest zorganizowane, bo...
A kto ma klucze?
No właśnie, kto ma klucze?
Kto ma klucze do schronów?
Ale do jakiego schronu?
No właśnie, jakiego schronu jeszcze? Ale na tego
ale
wszystkiego...
Wiecie, trzeba, nie, ale to no są teraz to proste, mi zadałeś ćwieka, bo ja się zastanawiam pytania. U nas, kto ma klucze?
To są takie proste pytania. Kto jest zarządcą tego obiektu, tak? No już powinny być procedury przygotowane i w ramach tego my samorządowcy...
A my mamy jako
ale
miasto?
Państwu, że dużo osób zada się to właśnie... Moje ulubione pytanie, kto ma klucze do schronu? Bo nawet jeżeli ten schron jakimś cudem jest, to kto ma do niego klucze?
Kto ma klucze? Dzisiejsze
ustawy.
Spotkanie, przepraszam, upłynie nam, drodzy państwo, pod hasłem ustalania tego, kto ma klucze.
Słuchajcie, no w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nie wiem czemu to zniknęło z tego projektu, ostatecznej ustawy, ale w projekcie było, że schronami i obiektami ochronnymi że samorządy będą mogły powierzyć opiekę nad tymi instalacjami organizacjom proobronnym albo organizacjom typu ZHP. Nie wiem, czemu to zniknęło. To byłoby bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ miasto ma schron, no i on sobie stoi, zamknięty. A w tym momencie na przykład harcerze są za niego odpowiedzialni, albo fundacja proobronna, albo inne stowarzyszenie, jest odpowiedzialna za utrzymanie tego schronu. Oczywiście dostaje subwencję na to z Urzędu Miasta, tak jak to wynika normalnie z przepisów, ale to oni dostają pieniądze i oni mają to przeznaczyć i utrzymywać schron w gotowości. I w razie potrzeby, to oni mają klucze wtedy. No ale to było w projekcie, zniknęło.
Ale w sytuacji kryzysowej wtedy co? Szuka się człowieka, który ma klucze?
No mamy kilka kompletów kluczy. Znaczy, powiem tak, w sytuacji, w której za taki schron opiekę stanowiliby na przykład harcerze, no to wiadomo, że ja miałbym kilka kompletów kluczy dla swoich harcerzy i każdy, który jest w grupie alarmowej, ten, który jest najbliżej, przychodzi i otwiera. I szykuje.
No dobra, a u nas rozumiem komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas i Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tak mi się wydaje.
Tak powinno to wyglądać.
Ale to teraz, zostawiamy to pytanie otwarte. Kto ma klucze? Niezmiennie.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nawet na tym konferencji bardzo fajni ludzie byli i na początku była, że mamy niby 5% pojemności schronów, no a potem strażacy tutaj, to Grześ też jest przedstawicielem tej formacji, przeszli, zinwentaryzowali, to zostało 1,5%. Więc no to, ale słuchajcie, to też nie jest tak, że no my budujemy
no
ten system. Strasznie
śmieszno powiedziałabym. Nie?
Bym powiedział tak, system ochrony ludności my w Polsce dopiero od nowa budujemy. On w zasadzie jest budowa od zera i od czegoś trzeba zacząć. No, my porównujemy.
No, ale przez lata myśmy spali?
Spaliśmy. No, to
30 lat zaniedbań.
Jest raporty NIK-u na temat schronu, są od 2010 roku, one są dostępne w internecie. I tam liczba no, ciągle oscyluje między 1,5-2%. To jest już 16 lat. Więc my się porównujemy, chcemy się porównywać do tych najlepszych wzorców typu Finlandia, Szwajcaria, ale oni budowali swój system ochrony ludności schronów 30-40 lat, więc wszystkiego nie da się od razu zbudować, ale musimy o tym dużo mówić i ta świadomość no ludzi musi być, że to jednak nie jest wydywanie na pieniędzy na widzimisię, tylko, ale to też można w duży sposób właśnie uzmysłowić, jak na szkoleniach idziemy i przychodzą ludzie, albo przychodzą i dopytują się o te sławetne plecaki ewakuacyjne, albo o ten sposób mówię, pytanie proste ludzi, panie, niech mi pan powie, bo przychodzę na szkoleniach, gdzie ja mam uciekać, jak przyjdzie, ale to teraz naszą rolą nie jest mówienie człowieku, gdzie ja mam uciekać w konkretne miejsce, bo zagrożenie może przyjść z północy, wschodu, zachodu, akurat może w tym miejscu będzie most zarwany, może będzie powódź, drzewo się powali, tylko naszym
albo
celem...
zima nas zaskoczy.
Dokładnie. Naszym celem jest powiedzieć, jak ma sobie poradzić i jak zdefiniować to zagrożenie i zadać mu 15-14 możliwości, w którą stronę ma pójść. A nie, że on dostanie, bo ludzie też chcą gotowego rozwiązania.
Prostych rozwiązań, tak. Ludzie chcą prostych rozwiązań, czyli tak zwanego weź pigułkę zamiast.
No,
tak?
Dokładnie.
Albo zrzucić odpowiedzialność na innych, co no niestety w sytuacji kryzysu musimy uświadomić sobie jedną rzecz. My ponosimy odpowiedzialność za samych siebie i za tych, których mamy wokół siebie. To nie jest tak, że stał się kryzys, dobra, przyjadą służby, niech
ogarną.
Nie, to tak nie działa, proszę państwa.
To prawda.
Gdzie my dzisiaj jesteśmy według was? W którym miejscu?
Na początku.
Cały czas na początku.
Daleko, daleko w lesie.
Czyli co się teraz musi wydarzyć? Większa świadomość społeczeństwa?
Znaczy, to jest początek. Większa świadomość społeczeństwa. Stąd są te różne szkolenia i akcje edukacyjne. Ale sama świadomość społeczeństwa to za mało. Tutaj muszą być też na szczeblu nie tylko samorządowym, ale też na szczeblu centralnym.
Całe systemowe działania. Tak.
Systemowe działania wprowadzone, ale wprowadzone nie od tak, bo jest takie widzimisię pani czy pana ministra, tylko spotkania, konferencje, uzgodnienia z ludźmi, którzy robią to od lat, którzy są praktykami, którzy się na tym znają. Chociaż raz, bo do tej pory tak nie działało w Polsce, ale chociaż raz, w sytuacji, gdy naprawdę jest to potrzebne i od tego zależy bezpieczeństwo naszych obywateli, apeluję do władz, żeby pochyliły się i zaczęły rozmawiać z nami, z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, którzy się na tym znają i pracują z tematem od lat. Mhm.
Szkolenia młodzieży będzie przeprowadzała Ustka. W tej chwili oni pozyskali co prawda niewielkie środki, ale myślę, że na początek to wystarczy. I teraz właśnie młodego człowieka przede wszystkim, czy ludzi starszych?
Bardzo fajny jest, mam odzew, kiedyś właśnie robiłem takie szkolenie w pewnej miejscowości i w szkole miałem taką pogadankę, bardzo fajna młodzież, rewelacja, to była jako szkoła podstawowa i to szkolenie trwało chyba tydzień, ale różne klasy były, więc tak siedziałem w tej szkole dosyć sporo. I prawda była taka, że po dwóch dniach po szkoleniu rodzice zaczęli przychodzić. Czyli dzieciaki przychodziły z fajnym, bym powiedział, feedbackiem. I mówię, pan co, bo to jest syn, opowiada nam o takich rzeczach. I sami przychodzili, się dopytywali. I to było na pewno dla mnie bardzo ważne, że ta młodzież, nawet jak zaszczepimy bakcyla tego, takiego, nie mówię już być prepersem, ale pod kątem właśnie zainteresowań, że zobaczyć, że to można łączyć też przez poniekąd, też trochę przez zabawę. No tak jak grupa Grzesia, ja widziałem, jak to jest taka fajna, zintegrowana młodzież, że oni się też tym bawią. To nie jest tak, że oni to robią, bo muszą, bo są zmuszani, bo ich się wkłada im się w głowę, że zaraz będzie wojna, że będą musieli zaraz szare szeregi powoływać,
nie,
ale
wiesz,
to ma być właśnie to, że oni mają się przez to bawić, że w momencie, kiedy będzie zagrożenie jakieś, to oni będą tymi liderami, będą wiedzieć, jak się zachować.
Czyli pociągną resztę.
Dokładnie.
Oni wejdą, może to zabrzmi dziwnie, ale wejdą w kryzys naturalnie, tak jakby wchodzili we własne buty.
Dokładnie.
Założeniem tego szkolenia usteckiego dla dzieciaków ma być właśnie przygotowanie ich do sytuacji kryzysowych, tak? Czyli nauczenie ich tego, że nie panikujemy.
Zgadza się.
Że wykonujemy telefon najpierw pod 112, o czym często w stresie zapominamy.
Ale co zrobić, kiedy tego numeru 112 to się nie będzie mógł odebrać, bo w sytuacji kryzysowej
no więc to
będą,
idę
wiadomo,
dalej,
tak.
Ale przede wszystkim to szkolenie jest po to w mojej ocenie i tak zrozumiałam z przekazu, żeby nauczyć niepanikowania w trudnych sytuacjach.
Przede wszystkim.
Czyli myślenia,
tak,
a nie wyłączania myślenia.
Zgadza
tak?
się.
Czyli tych właśnie podstaw, co zrobić, kiedy wybucha pożar, co zrobić, kiedy właśnie zalewa nam dom, co zrobić w sytuacji, kiedy jest wypadek, a my jesteśmy świadkami tego wypadku, tak? No, każdy kierowca oczywiście przechodzi szkolenie zdając prawo jazdy, to podstawowe, krótkie, no musi, tak? Przynajmniej, że tak powiem, w teorii. Natomiast praktyka jest zupełnie czym innym. Przy wypadku tracimy głowę, na widok krwi ludzie mdleją. Jak to jest tylko kolizja, to jeszcze jest to, powiedzmy, do przejścia, bo te stłuczki się zdarzają regularnie. Natomiast przy dużych zdarzeniach albo karambolach, które są, to tracimy głowę.
No zdecydowanie.
Nie.
Ale często tak jest. Ja miałem też okazję być... Do Grzesia się nie porównuję, bo to jest zawodowy ratownik, to widział wszystko i wszystkich. Natomiast często jest tak, że no, do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na początku to ludzie są ci pierwsi. Gdzieś w takim fajnym projekcie brałem udział unijnym. On się nazywał Strong i tam właśnie opracowywaliśmy narzędzia do radzenia sobie właśnie tych first respondersów, czyli pierwszych odbiorców tego kryzysu. Jak oni mają sobie z tym kryzysem poradzić?
No właśnie.
Czyli faktycznie mają sytuację, jest wypadek komunikacyjny, zderzyły się tam auta, komuś rękę urwało na przykład. I co ma zrobić? To czy trzeba jakoś... No, wiadomo, też człowiek był świadkiem jednego, drugiego wypadku, to i ktoś idzie, czy coś się panu stało, czy tego wezwa, wezwij pomoc, i, ale tę osobę trzeba jakoś tam starać się pomóc, tak? A nie, że my uciekamy i teraz wszyscy siedzą w aucie i czekamy, aż ktoś przyjedzie. Mhm. To jest właśnie taki prosty przypadek, że młodzież często, my w Lidze Klas Mundurowych, która była w zeszłym roku, mieliśmy bardzo fajny scenariusz, akurat to był etap realizowany w szkole policji, że jest, odgrywała młodzież sobie scenkę, to była młodzież szkół średnich, ponadpodstawowych, że ktoś zasłabł i co mają zrobić? Mhm. Rewelacyjnie sobie radzili. Oczywiście to były klasy mundurowe, które mają wałkowane te tematy.
Przygotowane są,
tak. Ale to też dużo pokazało, że my tam też potrafiliśmy wrzucić jakiś taki fajny kamyczek i jakiegoś rozproszenia i innych elementów, i oni sobie doskonale radzili. I jestem w to głęboko przekonany, co pokazują różne rodzaju zdarzenia kryzysowe. Oni sobie w tych kryzysach dadzą radę. To już są szkoły ponadpodstawowe. Podstawówki też by sobie poradziły.
A dorośli?
Trochę gorzej.
Trochę gorzej, mam wrażenie.
Czyli co się musi wydarzyć? Bo czas nam się niestety kończy.
Musimy budować taką świadomość przede wszystkim młodych ludzi, bo to jest to, co tutaj wcześniej powiedział Grześ. Gdy my zainteresujemy młodzież, pokażemy im pewne schematy, pewne działania. Jak
to przyjdą ci rodzice, o których
to mówiłeś. Tak, dokładnie tak. Te dzieci będą, ta młodzież, przepraszam, będzie o tym rozmawiać w domu, między sobą, i to zacznie wybrzmiewać. Jeżeli trafimy do młodzieży, to za chwilkę w formie wirali zaczną się pojawiać różne, czy na tych popularnych TikTokach i innych Instagramach, różne relacje z takich szkół.
No dobrze, dobrze byłoby elementem zrobić, żeby dbanie o bezpieczeństwo było, stało się modne. Tak jak właśnie mówisz, wiralem, żeby się stało. I to taki chyba by było, tak jak akcja Łatwo Ganga była, teraz jest wydarzenie na skalę Polski, dużo się mówi o raku znowu i o całej tej profilaktyce nowotworowej, to ten element właśnie ochrony ludności, moim marzeniem było, żeby też stało się bardzo modne po prostu. Fajny mnie przykłada, na przykład młodzież przychodzi do domu, pyta się tato, a co by się stało, gdybym zasobniał miał wypadek, co by zrobił? Sama świadomość. Ja, mając małe dzieci, jak chodziłem jeszcze z moją małżonką kochaną na szkołę rdzenia, co by pan zrobił, gdyby dziecko się zachłysnęło? Oczy jak 5 zł. Na początku bym nie wiedział, mimo że tym się tego stres. I żeby było ciekawie, miałem sytuację, że się zachłysnęło. Później. Wiedziałem, co zrobić.
Dzięki
szkoleniu i do czytaniu pewnych elementów, ale
za
ciepło.
Za kostki, ale i do góry nogami.
Ciepło się zrobiło.
To nie średniowiecze.
Błagam. Najprostsza metoda, drodzy Państwo, żeby tego klocka wypluło na przykład.
Jasne, i urwać bioderka.
No ale nie mówimy o noworodku.
Noworodek właśnie to był.
No, ja nie mówię o noworodku. Słuchajcie. Edukacja to jest podstawa. Komunikacja, edukacja, drodzy Państwo, i rzeczywiście warto przejść takie szkolenie. Ja nie mówię już o tym, żeby przechodzić kursy pierwszej pomocy, choć one nam wszystkim się przydają. Choćby właśnie po to, jak się zachłyśnie dziecko, żeby wiedzieć, co zrobić, albo jak trzeba, że tak się wyrażę, uratować takiego małego człowieka, to należy pamiętać, że nie wdmuchujemy w niego objętości swoich płuc, bo jego są zdecydowanie mniejsze, w związku z czym tylko część. Więc to są te podstawy, które warto znać, o których warto wiedzieć, jak radzić sobie w sytuacji cyberataków, blackoutów tak zwanych, bo to także kryzysy, no i te klęski żywiołowe, które na nas spadają. No, były powodzie, za chwilę będą susze, więc będziemy apelować, rozmawiać o tym, jak zachować się w lesie, choćby, drodzy Państwo, bo o tym też często zapominamy.
Dokładnie. Dokładnie.
Bardzo Panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.